ci z was, którzy byli w ubiegłą niedzielę, wiecie, że rozpoczynamy kolejny cykl, gdy chodzi o nasze kazania. Cykl poświęcony Kościołowi. Tydzień temu mówiłem na temat małych grup. Zachęcałem do tego, żebyśmy byli osobami, które szukają swojego miejsca w przyszłym miesiącu. Będą takie, jeżeli tak można nazwać, chcę tylko przypomnieć, targi możliwości, kiedy będziemy chcieli przedstawić różne możliwe programy, które mogą być realizowane. Tym zajmują się też i chłopcy z DO, gdy idzie o przygotowanie tych materiałów. Natomiast ja chciałbym dzisiaj kontynuować to zagadnienie związane z Kościołem. Mam świadomość i myślę wszyscy z nas, że od pewnego czasu, nie tylko w naszym kraju, na wielu forach, w prasie, w telewizji, obojętnie czy tej, którą lubimy, czy tej, której nie oglądamy, toczy się gorąca dyskusja na temat Kościoła. I taką dysputę wywołały te wszystkie wydarzenia, które ostatnio ujrzały światło dzienne, filmy, które się pojawiły, książki oparte na faktach, niezbitych faktach, ukazujące Kościół w bardzo negatywnym świetle. Wielu obserwatorów życia publicznego uważa, że to, co się dzieje, ma zasadniczy wpływ na spadające zaufanie do instytucji Kościoła oraz na stale zmniejszającą się ilość osób uczęszczających do Kościoła. Nie wiem, czy te dane są potwierdzone, ale parę dni temu czytałem, że tylko 20% młodych Polaków ufa Kościołowi w kontekście instytucji. Tak złej prasy Kościół nie miał od dawna. I trzeba powiedzieć, że w wielu wypadkach Kościół sam sobie na to zasłużył. Między innymi licznymi skandalami, aferami, które przez długi czas były tolerowane, były zamiatane pod dywan, ukrywane czy wręcz którym zaprzeczano. Zasłużył sobie próbą wmawiania, że nastawienie do Kościoła i krytykowanie go to nic innego jak walka wrogich sił z Kościołem. Jak zmowa tych, którzy robią wszystko, żeby Kościół wyrugować z płaszczyzny naszego społeczeństwa, w ogóle z tego świata. Zasłużył sobie brakiem chęci do uderzenia się w pierś, do rozliczenia, i zasłużył sobie robieniem wszystkiego, żeby winni nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności za to, czego się dopuścili. Zasłużył sobie nadmiernym wtrącaniem się w politykę. Wreszcie Kościół zapomniał, że rolę, którą do spełnienia ma, to jest rola służebna, a nie rola panująca. W historii naszego kraju, naszego państwa, Kościół zawsze uzurpował sobie prawo do rządzenia duszami. Gdzieś po drodze zostały zapomniane te podstawowe cechy. Ale są też inne powody, dlaczego uderza się w Kościół. Współczesny świat chciałby zamknąć Kościołowi usta. Chciałby, żeby Kościół zmienił swoje nauczanie, dostosował to nauczanie do oczekiwań, do współczesności, żeby zmienił swoje nauczanie na temat grzechu, na temat moralności. Bo właściwie wszystko jest dozwolone i próbuje nam się wmówić, że Kościół też powinien powiedzieć, nauczać, że Bóg jest wielką miłością, tak wielką, że jest w stanie przyjąć, bo nie ma innego wyjścia i zaakceptować to wszystko, co się dzieje na świecie. My nie lubimy jako ludzie tych, którzy nas napominają. Natomiast wcale nam to nie przeszkadza, że lubimy napominać innych. My nie lubimy przyjmować żadnych pouczeń w dziedzinie moralnej, etycznej. Uważamy, że doskonale sami wiemy, jak żyć. I to nasza doskonała wiedza na temat tego, jak żyć, jest widoczna na co dzień. Jest widoczna w kierunku, w którym człowiek, który wyrugował Boga, zmierza, uważając, że doskonale wie, jak żyć. W takim razie po co Kościół? Do czego Kościół został powołany? Nie powiem, żeby to był tekst, pretekst tak zwany, ale chcę przeczytać jeden werset. Oczywiście nie będę robił żadnej egzegezy, kiedy proszę, byście otworzyli Ewangelię Mateusza, 16 rozdział. To było w innej zupełnie sytuacji, scenerii. Słowa, które Pan Jezus wypowiada do Piotra, z tych słów Kościół wyciągnął wniosek, że jest tak, jak jest, kiedy Pan Jezus, mówiąc o Kościele, w wierszu 18, rozdziału 16, strona 1048, Pan Jezus mówi tak: a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. Gdyby zrobić egzegezę, to moglibyśmy powiedzieć znowu wiele niezbyt miłych słów na temat Kościoła, co Kościół zrobił z tego nakazu Pana Jezusa. Na tej opoce, nie na człowieku, bo mówiąc o opoce, Pan Jezus miał zupełnie coś innego na myśli. Ale po co Kościół? Jeżeli Jezus mówi, zbuduję mój Kościół i bramy piekielnego nie przemogą. Myślę, że dobrą rzeczą byłoby na początku sprecyzować sobie znaczenie słowa Kościół. Oczywiście tydzień temu, jeżeli pamiętacie, mówiłem, że pierwsze skojarzenie to jest budynek. Ale również, kiedy myślimy jako ludzie o Kościele, bądź kiedy wypowiadamy słowo Kościół, to zazwyczaj te nasze skojarzenia jadą w dwóch kierunkach. Kościoła jako miejsca, gdzie spotykają się nabożeństwa, niekoniecznie to jest budynek, który ma pewne oczekiwania, jakie musi Kościół spełniać. To znaczy specjalne okna, to znaczy wieża, to znaczy dzwon, to znaczy organy. Ale miejsce, w którym się ludzie wierzący spotykają. I Kościoła jako organizacji, w skład w której wchodzą osoby o tych samych poglądach, o tych samych zapatrywaniach, kierujące się tymi samymi zasadami i realizujące zbieżne cele. I oba te skojarzenia należy uznać za poprawne. Jednak w biblijnym rozumieniu słowa Kościół kryje się o wiele głębsze znaczenie i sens. Jeżeli jesteśmy zachęcani przez Pawła, też zupełnie w innym kontekście, do tego, żeby sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, sprawdzajmy, czy to, co Bóg nam kładzie dzisiaj na serce, odpowiada naszym wyobrażeniom, wychodzi naprzeciw naszym wyobrażeniom, czy kłóci się z naszymi wyobrażeniami. Pytanie, czy jesteśmy na tyle, nie powiem, przeświadczeni, upewnieni, że nasze patrzenie jest najwłaściwsze, czy też jesteśmy na tyle otwarci, żeby w oparciu o to, co myślimy, będąc skonfrontowani z tym, co słyszymy, byli gotowi na weryfikację swoich poglądów, na zmianę. Co Biblia mówi o Kościele? Oczywiście możemy odwoływać się do wypowiedzi ludzi, mądrych ludzi, autorytetów. Ale w pewnym momencie, kiedy funkcjonujemy w tematyce Bożego Słowa, musi mieć miejsce odniesienie się do bazy, do najważniejszej rzeczy. Co Biblia mówi, a tym samym co Bóg mówi o Kościele. Co Jezus mógł mieć na myśli, mówiąc, zbuduje Kościół i bramy piekielnego nie przemogą. W języku greckim słowo tłumaczone w Nowym Testamencie jako Kościół brzmi eklezja i użyte jest na określenie tych wszystkich, którzy bez względu na miejsce zamieszkania odpowiedzieli na Boże wezwanie. Wyznawszy Pana Jezusa jako osobistego Pana, stali się członkami Bożej rodziny, stali się Bożymi dziećmi. Co więcej, składają świadectwo o Panu Jezusie, żyją według wskazań Ewangelii i chcą prowadzić takie życie, które Bogu będzie się podobało. I wtedy mówimy o Kościele powszechnym. Niektórzy bibliści mówią o Kościele niewidzialnym. To jest potężna rzesza na całym świecie. Nie jesteśmy w stanie ich wtłoczyć. To będą ludzie, którzy będą w różnych wyznaniach funkcjonować. Na mniejszą skalę słowo Kościół odnosi się do lokalnego zgromadzenia, do zboru, parafii, jakkolwiek byśmy to nazwali. Są to ludzie wierzący zlokalizowani w konkretnej okolicy, którzy posiadają tę samą wiarę i zbierają się na wspólne nabożeństwa. I wtedy mówimy o kościele lokalnym, kościele widzialnym. Ja was widzę. Tych, którzy słuchają w internecie, nie widzę, ale wiem, że są. I gdyby w oparciu o to spróbować stworzyć ostateczną definicję Kościoła, to moglibyśmy powiedzieć, w oparciu o tę definicję będę realizował ciąg dalszy tego cyklu kazań. Gdyby w oparciu o to teraz stworzyć ostateczną definicję Kościoła, to moglibyśmy powiedzieć, że Kościół to żywa społeczność ludzi wierzących w Pana Jezusa, zorganizowana dla wspólnego realizowania trzech celów. wielbienia Boga, wzajemnego budowania się wierze i pomnażania własnych szeregów. Że Kościół jest to zorganizowana grupa wierzących w Pana Jezusa dla wspólnego realizowania trzech celów. Wielbienie Boga, coś, co kieruje się tak, aczkolwiek wiemy, że Bóg jest obecny, ale coś, co niejako moglibyśmy w pionie wyrazić. Druga rzecz, drugim celem wzajemnego budowania się wierze, czy wzajemne budowania się wierze, coś do środka występuje i pomnażanie własnych szeregów, odśrodkowe działanie. Trzy cele. I będę chciał omówić te trzy cele, nie dzisiaj, ale będę odwoływał się do tych trzech celów, które muszą funkcjonować, jeżeli mówimy o Kościele. Po co się zgromadzamy? Żeby wielbić Boga. Po co się zgromadzamy? Żeby budować siebie nawzajem. Po co się zgromadzamy? Żeby wychodzić na zewnątrz. Nie zatrzymywać tego, co wiemy, tego, co dla nas jest drogie, dla siebie, ale starać się dotrzeć do ludzi, którzy o tym pojęcie nie mają albo nie chcą o tym wiedzieć. Trzy cele. Jeżeli któregoś zabraknie, to nie będzie funkcjonować. Nie ma mowy, że jeden z tych trzech celów, ale że trzy cele. Wielbienie Boga ma przełożenie na budowanie siebie nawzajem, a budowanie siebie nawzajem ma przełożenie na oddziaływanie na zewnątrz. I kiedy będziemy realizowali ten cykl, chciejmy pomyśleć w pokorze, stanąć przed Panem i powiedzieć: Panie, pokaż mi, w którym miejscu się znajduję, jakie masz zadanie bezpośrednie dla mnie i zachęć mnie do tego, ażebym odkrywszy swoje zadanie, był posłuszny Twojemu posłannictwu i żebym funkcjonował w Kościele według Twojego rozumienia. Znana amerykańska pisarka Francie Rivers w książce Psalmy Ziemi napisała pewne słowa przedstawiające sedno Kościoła w bardzo plastyczny, przemawiający sposób. Pozwólcie, że zacytuję jej wypowiedź. Ona jest troszkę dłuższa, ale niesamowicie mi się podoba. Nie dlatego cytuję, że mi się podoba, ale odzwierciedla to, o co chodzi. Mieszkam z rodziną w północnej Kalifornii, w rejonie zwanym Królestwem Sekwoi, bo to jedyne miejsce na ziemi, gdzie sekwoje występują w stanie naturalnym. Pół godziny drogi od naszego domu znajduje się Park Przyrody Armstrong Woods, a dwie godziny drogi trasa widokowa zwana Aleją Gigantów, prowadząca przez Park Przyrody, w którym też rosną sekwoje. Nigdy nie mogę wyjść z podziwu na widok sekwoi. Chociaż ich wierzchołki sięgają 60 metrów w górę, a niektóre z nich są tak ogromne, że nawet jeśli zbierze się 10 czy 11 osób i utworzą łańcuch z rąk, to nie są w stanie zamknąć go wokół drzewa, to równocześnie te leśne giganty mają bardzo płytki system korzenny. Wystarczy, że mocniej powieje, a stojąca samotnie sekwoja na pewno się przewróci. Tyle, że sekwoje rosną blisko siebie, splecione korzeniami, podtrzymując siebie nawzajem i dlatego, gdy zawieje wiatr, gdy spadną deszcze i gdy rozmiękka ziemia, one wciąż stoją i rosną, rosną. Niektóre już ponad 1000 lat. To mi przypomina moją kościelną rodzinę. Zbieramy się, by kierować serca i umysły ku Bogu na wysokościach, który jest naszym światłem i zbawieniem. Bóg nas naucza, a my zachęcamy jedni drugich, obejmujemy jedni drugich, gdy jesteśmy radośni i gdy jest nam smutno. Modlimy się za siebie nawzajem i wyznajemy, że potrzebujemy siebie nawzajem. W pojedynkę jesteśmy słabi, wystawieni na groźbę wiatrów, pokus i zniechęcenia. Jednak jako wspólnota wierzących możemy czerpać siłę z siebie nawzajem, trwając niewzruszeni i wzrastając w wierze, chociażby smagały nas burze. Król Salomon pisze: lepiej jest dwom niż jednemu, lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł. Jeśli jeden człowiek może nam dodać siły, ileż siły może dodać nam wspólnota? Trzeba bowiem wam wiedzieć, że korzenie sekwoi nie łączą się jedynie z korzeniami jej najbliższego sąsiada, lecz rozciągają się na kilkadziesiąt metrów we wszystkie strony, splatając się z dziesiątkami innych drzew. Gdy następnym razem będziesz zmagać się z przeciwnościami i będziesz potrzebował słów otuchy, wyobraź sobie, że jesteś spleciony ze wszystkimi twoimi braćmi i siostrami wierze, którzy są obok ciebie i że podtrzymuje cię połączona siła ich korzeni. Takiego obrazu warto się trzymać. Piękne porównanie. Piękne porównanie. Może ktoś z nas wygląda jak sekwoja samotnie stojąca, czujesz się mocny. Ale tak jak Francie Rivers mówiła, one mają to do siebie, że jeżeli stałyby same, to praktycznie by ich nie było. Kościół to nie jest zlepek indywidualistów, którzy żyją dla samych siebie i w trudnych momentach, kiedy przestają sobie radzić z pewnymi doświadczeniami, szukają społeczności. Ale nawet jeżeli jesteśmy indywidualistami, jak każdy z nas jest, mamy świadomość społeczności, potrzeby bycia razem. Nawet jeżeli pewne rzeczy widzimy inaczej. To, że postrzegamy pewne rzeczy inaczej, to wcale nie znaczy, że mamy nie funkcjonować ze sobą nawzajem. Uczniowie Pana Jezusa, jestem przekonany, wiele rzeczy widzieli zupełnie w różny sposób. Ale to nie powodowało, że w momencie, kiedy postrzegali pewne rzeczy inaczej, uświadomili sobie, że każdy z nich ma patent na rację. Ale byli świadomi, że to, że są razem, to był element, który Bóg błogosławił i upowodował, że mogli oddziaływać na zewnątrz. Kochani, tyle Francie Rivers. Ale jeżeli mamy odnieść się do słowa, bez względu na to, jak piękne, plastyczne porównanie ktoś mający talent mógłby nam przedstawić, to jest nic w porównaniu z tym, co Biblia mówi na ten temat. I chcielibyśmy zerknąć do apostoła Pawła i popatrzeć, jakich metafor, porównań używa apostoł Paweł, gdy chodzi o Kościół. Nie tylko chcielibyśmy posłuchać i powiedzieć, podoba mi się to lepiej, a tamto niekoniecznie, ale jeżeli jesteśmy Kościołem, to chcielibyśmy uzmysłowić sobie, patrząc na te porównania, które mamy w Bożym Słowie, jakie jest moje odniesienie do Kościoła, w którym jestem? Jakie jest moje zadanie? Gdzie ja jestem? Bóg mówi, pokazuje, gdzie mamy być. Ale żeby pierw być gdzieś, gdzie Bóg pokazuje, musimy uświadomić sobie, gdzie jesteśmy. Żebyśmy z tego miejsca poszli tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy byli. Jest wiele porównań, wiele metafor. Ja chcę zwrócić uwagę tylko na trzy. Czytamy w Bożym Słowie, i to w tekstach apostoła Pawła, który nazywa Kościół, po pierwsze, ciałem. I w wielu miejscach Nowego Testamentu czytamy. Rzymian, 12 rozdział. 1 Koryn, 10 rozdział. Efezjan, 1 rozdział. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Odkrycie? Nie, znamy ten tekst. Paweł pisze do Koryntian. Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Oczywiście, Paweł to mówi w kontekście z czymś innym, ale występuje tu określenie, które mówi, czym jesteśmy, jednym ciałem. I wszystko podał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego. I kiedy apostoł Paweł porównuje Kościół do ciała ludzkiego, to w ten sposób bardzo wyraźnie mówi o dwóch rzeczach. Pierwszą jest jedność, a drugą jest współzależność. Jedność i współzależność członków wszystkich Kościoła. Kiedy mówię o tym, że jedno ciało jest, to podkreśla duchową jedność wszystkich wierzących, bez względu na miejsce pobytu czy stopień pokrewieństwa. Myślę, że niejednemu z nas zdarzyło się, że spotykamy się z ludźmi, których nie znaliśmy. I w pewnym momencie odkrywamy, że coś jest między nami, nadajemy na tych samych falach, gdy chodzi o kwestie duchowe. Nie ma żadnego pokrewieństwa, gdy idzie o więzy krwi, ale jest pokrewieństwo duchowe. Bez względu na miejsce zamieszkania i na stopień pokrewieństwa. Niektóre obrazy Kościoła, niektóre obrazy nawiązują do Kościoła w jego wymiarze globalnym, powszechnym. List do Efezjan i do Kolosan. Który to Kościół jest ciałem jego pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Czy to, co Paweł pisze, on także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Natomiast inne teksty mówią o Kościele tym lokalnym, do którego Paweł kieruje bezpośrednie słowa. Na przykład, wy zaś jesteście ciałem Chrystusa z osobna członkami. Tłumaczenie dynamiczne pisze to w tym celu, by uświadomić wam, że wszyscy razem stanowicie ciało Chrystusa, a każdy z was jest oddzielną istotą jego częścią. Znany tekst z 12 rozdziału 1 listu Pawła do Koryntian. Pamiętamy, przedstawia ciało jako organizm, w którym poszczególne członki dla osiągnięcia pełni swych możliwości zdane są na siebie i muszą być od siebie nawzajem uzależnione. Podkreśla, że właściwe funkcjonowanie ciała możliwe jest tylko i wyłącznie dzięki współzależności, a nie współzawodnictwie, nie wygrywaniu, nie konkurencyjności, ale współzależności. I w tym tekście, w 12 rozdziału 1 listu do Koryntian, Paweł rozprawia się z takimi dwoma błędnymi postawami, które mają miejsce w Kościele. Najpierw zwraca się do tych, którzy czują się gorsi, uważają, że nie mają nic do zaoferowania. Mówiąc po wiślańsku, a cóż i o taki boroczek? I Paweł mówi do tych ludzi, tych, którzy mają bardzo niskie poczucie swojej wartości i bardzo minimalne przeświadczenie, co mogę wnieść. Paweł pisze tak. Na przykład noga czuje się gorsza od ręki albo ucho od oka. Pisze. Zatem ciało składa się z wielu części, a nie z jednej. Gdyby powiedziała noga, nie należy do ciała, bo nie jestem ręką, nie znaczyłoby to wcale, że przestała należeć do ciała. Gdyby ucho rzekło, nie jestem częścią ciała, bo jestem uchem, a nie okiem, czy przestałoby należeć do ciała? Gdyby całe ciało było okiem, czy moglibyśmy słyszeć? A gdyby całe ciało było jednym dużym uchem, czy moglibyśmy rozróżniać zapachy? Nie tak ukształtował nas Bóg. W naszym ciele zaplanował wiele części, dla każdej znalazł właściwe miejsce. Jakże dziwnym tworem byłoby ciało, gdyby składało się tylko z jednej części. Dlatego wiele uczynił ich w jednym ciele. Każdy z nas, jako oddzielna część, jest absolutnie potrzebny, żeby cały organizm właściwie funkcjonował. Jeżeli każdy z nas, albo jeżeli nie będziemy pełnili roli, jaką Bóg nam wyznaczył, to wtedy Kościół, zbór nie będzie właściwie funkcjonował. Kochani, zbór, Kościół, zgromadzenie, społeczność, to nie pastor, to nie starsi zboru, to nie prezbiterzy. I w oparciu o ich talenty zbór właściwie funkcjonuje. Oni są częścią. Ale Kościół, zbór, społeczność, zbór Wiśle Malince, to każdy z was. I od jakości funkcjonowania tego zboru uzależniona jest jakość każdego z was. Funkcjonowanie zboru to nie zdolności intelektualne czy oratorskie tego, który tu stoi. Jakość zboru uzależniona jest, albo inaczej, na jakość zboru mają wpływ jakości poszczególnych członków tego zboru. Mówimy o współodpowiedzialności. Mówimy o współdziałaniu. Jeżeli ktoś z was wychodzi z założenia, co ja mogę wnieść, ja jestem taki malutki, to Paweł mówi konkretnie, zwraca się do tych ludzi, ale również Paweł zwraca się do tych, którzy czują się lepsi, którzy mówią, nie jesteś mi potrzebny, bez ciebie doskonale sobie poradzę. I Paweł pisze, bardzo delikatnie, wykazując, mówiąc w sposób bardzo delikatny, nierozumność, żeby nie powiedzieć dosadniej, takich osób. Czytamy, oko nie może powiedzieć do ręki, nie potrzebujecie. Ani głowa do nóg, nie jesteście mi potrzebne. Niektóre części z pozoru najsłabsze i mało ważne są w gruncie rzeczy najpotrzebniejsze. Czyli właściwa postawa to taka, która uznaje, że wszyscy jesteśmy w tym dziele razem. Jesteśmy członkami zespołu jednego ciała, gramy w jednej drużynie. A szefem tej drużyny to nie jest pastor. Szefem tej drużyny jest Pan Jezus. Tę samą myśl Paweł wyraża w innym swoim liście. List do Efezjan, 4 rozdział. Chcę przeczytać pierw tłumaczenie warszawskie, a potem troszeczkę z dynamicznego tłumaczenia. Z którego Chrystusa całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie, buduje samo siebie w miłości. Kierowane przez Niego ciało jest doskonale zespolone, a każda jego część we właściwy sobie sposób służy innym częściom tak, że całe ciało jest zdrowe i rozwija się w atmosferze miłości. Praktycznie, jeżeli ciało ma żyć, musi mieć głowę, a głowa sugeruje sposób zarządzania. Kwestia wizji, która ma być realizowana. Nie mówię o wizjach, które mamy mieć dla funkcjonowania zboru. Wizjach, które mają starsi zboru, ci, którzy prowadzą tu na ziemi ten zbór. Ale my nie realizujemy wizji naszych ludzkich, my realizujemy wizję tego, który jest głową Kościoła. Bo Jezus powiedział, w którą stronę Kościół ma iść i co ma robić. My możemy mówić o sposobach realizacji tej wizji. Natomiast najważniejsze rzeczy pokazał nam Pan Jezus, one się nie zmieniły. Minęło ponad 2000 lat, a te wizje się nie zmieniły. On, Bóg, Jego samego Jezusa ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. My jesteśmy ciałem. On jest głową. Pytanie. Jeżeli każdy z nas jest poszczególnym członkiem, co jest twoją głową? Sam dla siebie jesteś głową? Sam dla siebie jestem głową? Czy głową moją, jako tego, który współtworzy społeczność, członka ciała, czy głową ciała naszej całej kongregacji jest Pan Jezus? A więc pierwsza taka parafraza, pierwsze porównanie, ciało. Druga, o której pisze Paweł. Panna młoda, w dawnych tłumaczeniach oblubienica, my dzisiaj mówimy Panna młoda, to jeden z najpiękniejszych obrazów Kościoła w Nowym Testamencie. O związku męża i żony Paweł pisze, tajemnica to wielka, ale ja odnoszę do Chrystusa i do Kościoła, Efezjan 5 rozdział. Stary Testament przedstawia Boga jako męża Izraela. O tym pisze Izajasz, między innymi o tym jest cała księga proroka Ozeasza. Natomiast Paweł mówi o Chrystusie jako o mężu Kościoła, który Kościół jest oblubienicą, panną młodą. I Paweł mówi o wzorcu dla każdego związku małżeńskiego na ziemi, gdy chodzi o relacje męża i żony, odwołując się do relacji Jezus-Kościół. Przypomina w liście do Efezjan w 5 rozdziale, żeby mężowie kochali swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół, wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Być może ten obraz Kościoła Świętego promieniującego może nie zgadza się ze stanem dzisiejszym, kiedy widzimy tyle kościołów zimnych, wyludnionych, które wcale nie są dla świata zachętą, lecz złym świadectwem, albo kiedy widzimy tyle kościołów powaśnionych wewnątrz w swoim gronie, podzielonych. Co jest większym zgorszeniem? Widok pustego kościoła? Czy widok podzielonego, zwalczającego się Kościoła? Oczywiście możemy powiedzieć jedno i drugie. Ale taki Kościół święty, czyli bez skazy, odpowiednio przygotowany, wpatrzony w Pana Jezusa, tryskający życiem, oddziałujący na innych i z radością oczekujący na Pana Jezusa jest zamierzeniem naszego Zbawiciela. I o takim Kościele Jan pisze w Objawieniu, 19 rozdział, a potem 21 rozdział. Weselmy się, radujmy się, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Kochani, bo kościołem mają być ludzie kochający Pana Jezusa. Tak jak oblubienica panna młoda kocha swojego przyszłego męża. Chce mu się podobać. Jego tylko darzy swoim uczuciem. I tylko o jego względy zabiega. I z utęsknieniem oczekuje spotkania z nim. I taką radość ze spotkania opisuje Jan w objawieniu. I duchu oblubienica mówią przyjdź z radością. Tak się zastanawiam, kiedy myślimy albo mówimy o eschatologii, o przyjściu Pana Jezusa, czy też z radością mówimy przyjdź, czy też mamy, wiemy, że przyjdzie, ale nie ma radości, jest może bojaźń, albo mówimy przyjdź, nierychło, jak najpóźniej. Pomyślmy, czy te cechy, takie odruchy, zachowanie charakteryzują każdego z nas. My tworzymy Kościół, oblubienica. I trzecia rzecz, ostatnia. Lud Boży. Wiemy, że Kościół składa się z ludzi. Jeżeli tak jest i z tym się zgadzamy, to jak powiedziałem, to jaki jest Kościół, który tworzymy, uzależnione od tego, jakimi ludźmi są ci, którzy go tworzą. Zgadzacie się z tym? Widzę, że nie do końca. To, jaki jest Kościół, uzależnione jest od ludzi, którzy go tworzą. Jeżeli ludzie, którzy tworzą Kościół, są oddani Bogu, są wierni Bogu, są szukający Boga, to to automatycznie ma przełożenie na Kościół, na jego jakość. Jeżeli w tym Kościele natomiast są ludzie, którzy gardzą Bożym Słowem albo którzy są nieposłuszni Bożemu Słowu, to ma przełożenie na jego jakość. No słuchajcie, tego się nie da zmienić. Tak to jest logiczne. Pamiętajmy, że greckie słowo eklezja znaczy zgromadzenie, zebranie ludzi. I w biblijnym pojęciu tym ludem, Bożym ludem są ci, którzy pozostają w szczególnych relacjach z Bogiem, w szczególnej bliskiej relacji. Masz relację z Bogiem? Oczywiście w to pytanie można wiele wtłoczyć. No jakąś tam mam. Od czasu do czasu miewam. Ale ja nie pytam, czy ty miewasz relację z Bogiem, tylko czy ty masz relację z Bogiem. Bo jest zasadnicza różnica pomiędzy miewam i mam. Miewam to znaczy zdarza mi się. Częściej lub rzadziej, ale zdarza mi się. Gorzej, jak ktoś z nas może powiedzieć, jeżeli jest szczery, no nie mam. Mówiąc o potrzebie oddzielenia naśladowców Pana Jezusa do świata, apostoł Paweł na przykład przytacza słowa Boga odnoszące się do narodu wybranego, kiedy mówimy o ludzie Bożym. Zamieszkam w nich, będę się przechadzał pośród nich, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Nabożeństwa często, nie we współczesnym języku, ale nazywało się zgromadzeniem ludu Bożego. Kościół jako lud posiada nie tylko wymiar teraźniejszy, gdy chodzi o to, co jest teraz, lecz przede wszystkim wymiar ostateczny, eschatologiczny. Jeżeli jestem Bożą własnością, to niebo, wieczność jest moją ojczyzną. To już tutaj jestem obywatelem nieba. I to jest ojczyzna, do której tęsknię. Zdarzyło wam się być gdzieś na urlopie w pięknym miejscu i tęsknicie za tym miejscem. Jak to było pięknie. I zrobilibyśmy wszystko, jeżeli byłyby tylko możliwości, żeby tam być. Oczywiście nikt z nas nie był w niebie. A więc ktoś może powiedzieć, nie wiemy jak tam jest i nie mamy za czym tęsknić. Z drugiej strony jest powiedziane, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło. Czyli obojętnie, co byśmy widzieli i tak jak tu jesteśmy, tych kilkaset osób, gdybyśmy zebrali, przepraszam za określenie, do kupy te wszystkie nasze jakieś wspomnienia czy wyobrażenia, to jest nic, gdy idzie o miejsca, w których byliśmy, z miejscem, który Bóg dla nas przygotował. I więc jeżeli tutaj, z miejsca, które rzeczywiście niektórzy uważają, powstają same z siebie, tak jak jesteśmy w stanie się fascynować pięknym obrazem i za tym stoi twórca, malarz, tak samo ludzie patrząc na piękność stworzenia mówią, to powstało samo z siebie. Dla mnie to jest bez sensu, brak logiki. Ale jeżeli patrzymy na piękność stworzenia, i tęsknimy do tego miejsca, jeżeli jesteśmy Kościołem Bożym ludem, to normalną rzeczą powinno być, że tęsknimy do tego miejsca, które Bóg nam przygotował. Miejsca, którego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. To miejsce wieczności to będzie miejsce, gdzie zgromadzi się Boży lud. Ten Kościół, który funkcjonował tutaj duchowo. Zbieramy się jako Kościół, żeby wielbić Boga. Zbieramy się jako Kościół, żeby inwestować w siebie nawzajem. I zbieramy się jako Kościół, żeby oddziaływać na zewnątrz. Paweł pisze, nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa. Kochani, tych określeń, porównań co do Kościoła jest bardzo wiele. Przyrównane jest do świątyni ducha, do winorośli, do nowego Izraela, do budowli. Jesteśmy Kościołem. Albo mamy być Kościołem, czyli ciałem, na czele którego ma stać sam Pan Jezus. Ciałem, którego ciepło ma być odczuwalne na zewnątrz. Organizmem, którego sercem ma być Pan Jezus. Ciałem, który przyciąga innych, Mówię w kontekście oddziaływania tego trzeciego elementu, oddziaływania na zewnątrz. Mamy jako Kościół być skrawkiem nieba na ziemi. Jako Kościół. I jako zgromadzenie. Ale też jako poszczególni jego członkowie mamy odzwierciedlać cząstkę wieczności. Jeżeli niebo jest miejscem, cudownym miejscem, to tutaj na ziemi mamy być cząstką tego, co będzie wieczność. I oby tak było w życiu każdego z nas. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty mówisz do nas. Dziękujemy Ci, że cały czas wykorzystujesz ten czas, który jeszcze jest nam dany, żeby inwestować w swój Kościół. Panie, Kościół, który często jest nieporadny, który często odbiega od Twoich wzorców, od Twoich oczekiwań. Kościół, który często ma swój własny plan na funkcjonowanie. Chcemy Cię tak gorąco prosić, abyśmy mogli widzieć nie tylko ten temat Twoimi oczyma. Żebyśmy z jednej strony byli wdzięczni za to, gdzie jesteśmy, ale nie byli zadowoleni z tego, co mamy. Co wcale nie znaczy, żeby nie okazywać Tobie wdzięczności. Ale mamy jeszcze tyle do zrobienia. Panie, drzemią w nas jeszcze takie możliwości, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego. Tylu z nas oczekuje na to, żeby się zaangażować w cokolwiek, żeby zacząć dzielić się z innymi. Panie, nie pozwól, żebyśmy czekali na innych, nie pozwól na to, żebyśmy mówili o sobie, że nie jesteśmy godni, żeby to robić, ale tego zaangażowania i tego dzielenia się, tego ciepła oczekujesz od każdego z nas. Przede wszystkim chcemy Cię prosić, abyś Ty sam weryfikował naszą relację z Tobą, abyś ją zmieniał. Panie, żebyś sprawiał, żeby ona była jeszcze intensywniejsza, jeszcze bardziej bezpośrednia, jeszcze cieplejsza. Dziękujemy, że chcesz, aby tak było. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to zgromadzenie. W Twoje ręce polecamy i nasze rozejście do domów, ale przedtem, kiedy będziemy mieli społeczność Twojego stołu, Panie, spraw, żeby to nie tylko była okazja do cementowania społeczności ze sobą nawzajem, ale żebyśmy wyznając, okazywali Tobie wdzięczność za to, co dla nas zrobiłeś na krzyżu. Prosimy, byś błogosławił cały tydzień, który jest przed nami, abyś błogosławił nasze domy, rodziny, tych, których nie ma pośród nas. A tak w szczególny sposób, Panie, też chcemy Cię prosić o chorych. Tych, których czekają jakieś trudne operacje, tych, którzy dochodzą do zdrowia po operacjach, tych, którzy są przed badaniami, tych, którzy są zdruzgotani jakąś diagnozą lekarską. Prosimy Cię, Panie, o takie Twoje dotknięcie, o Twoje zaradzenie, o Twoje uleczenie. Chcemy Cię gorąco prosić, Ojcze, o Czesława, który dochodzi do zdrowia po operacji. Prosimy o taki Twój pokój i Twoje bezpośrednie dotknięcie do jego ciała, żeby to, co boli, przestało i, Panie, żeby rzeczywiście ten jego organizm mógł być uzdrowiony. W Twoje ręce przynosimy Igora z jego walce z chorobą. Panie, prosimy o siłę dla niego, też o mądrość dla lekarzy, gdy idzie o diagnozowanie, o taki pokój wewnętrzny. W Twoje ręce polecamy panią Helenę, która dochodzi do zdrowia po operacji, Grzegorza, pana Bogusława z Rudy. Chcemy Cię, Panie, prosić o Natalię Ścieszyna, która czeka na diagnostykę, również o takie wyciszenie dla niej. Prosimy Cię o innych chorych, których nie jestem w stanie wymienić imienia, o tych, którzy zmagają się z żałobą, samotnością, o Twoją pociechę. By Twoje imię było uwielbione i wywyższone. A modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.